Instytucje państwa nie zapewniły skutecznej ochrony osobom inwestującym w obligacje GetBack. To główny wniosek płynący z raportu Najwyższej Izby Kontroli poświęconego aferze.
Dziś tematem GetBack zajmuje się senacki zespół. W posiedzeniu udział biorą m.in. przedstawiciele poszkodowanych.
W czasie pierwszego posiedzenia zespołu zaprezentowany został raport Najwyższej Izby Kontroli, w którym wskazano, że odpowiednie organy państwa podjęły działania zbyt późno, w roku 2018, kiedy afera była już w toku. Główne ostrze zarzutów jest wymierzone w Komisję Nadzoru Finansowego. Komisja nie zgadza się z wątpliwościami NIK, wskazując, że oskarżenia są formułowane w oparciu o obecny stan wiedzy. W latach ubiegłych takich informacji nie było. Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że model działania GetBack był niezwykle agresywny. Spółka manipulowała wyceną pakietów wierzytelności tak, aby pokazać potencjalnym inwestorom atrakcyjne rynkowo wyniki. Poszkodowani domagają się powołania funduszu, z którego będą wypłacane rekompensaty, mówi Mariusz Wójcik, członek Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack.
Należy zwrócić uwagę, że głównymi beneficjentami afery GetBack były banki, które sprzedawały po zawyżonych cenach portfele, czasami po 200-300% przy rzeczywistej wartości, które i tak straciłyby na wartości z uwagi na zmiany legislacyjne. Pieniądze rozsmarowywano po wszystkich bankach po to, żeby umorzyć wszystkie możliwe banki, również te banki państwowe, po to, żeby przykryć wcześniejsze przewały, jakie miały miejsce ze spółkami pana Czarneckiego. To jest moja hipoteza. Fałszowanie sprawozdań finansowych nie zaczęło się w 2018 roku. Ono trwało od lat.
W wyniku tzw. afery GetBack poszkodowanych zostało około 9 tysięcy nabywców obligacji na kwotę około 2,5 miliarda złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Minister Obrony Narodowej podkreślił, że reforma systemu rekrutacji przynosi efekty. Pomimo pandemii udało się zwiększyć liczebność Wojska Polskiego.
Jak poinformował szef resortu Mariusz Błaszczak, w ubiegłym roku przyjęto ponad 7 tysięcy nowych żołnierzy zawodowych.
Liczebność armii według stanu na 2020 rok to 110 tysięcy 100 wojskowych. Dla porównania w 2015 roku było ich 95 tysięcy.
W ocenie generała Romana Polko, współtwórcy i dowódcy jednostki Gromu, to duży sukces ministra obrony, który zatrzymał proces biurokratyzacji w wojsku.
Minister Błaszczak odbiurokratyzował to. Spowodował, że nie tylko jest lepszy nabór do wojska, bo kandydaci nie muszą miesiącami czekać na decyzje urzędników za biurkami, ale też właśnie ci dobrzy kandydaci, czyli ten pozytywny nabór jest realizowany, no ponieważ ludzie, którzy sobą wiele prezentują i reprezentują, oni nie będą czekać miesiącami, dawać się upokarzać jakimś biurokratom z WKU, no tylko znajdą sobie w tym czasie inną pracę. Krótko mówiąc, sukces ministra Błaszczaka, bardzo dobrze, że odbiurokratyzował procedury naboru ludzi do wojska i dobrze, że w ten sposób również mamy taki pozytywny nabór.
W ubiegłym roku szef MON-u zapowiedział, że proces rekrutacji do Wojska Polskiego zostanie skrócony i przyspieszony.
Został uruchomiony portal rekrutacyjny zostańżołnierzem.pl. Kandydaci do służby wojskowej mogą za jego pośrednictwem składać wnioski w formie elektronicznej.
Jak zapewnia MON, maksymalnie w ciągu 14 dni kandydat otrzyma informację, kiedy i w którym wojskowym centrum rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.
Europosłowie krytykują Komisję Europejską za brak jawności w negocjacjach z koncernami farmaceutycznymi. Podczas debaty w Europarlamencie politycy zwrócili uwagę na problemy związane ze szczepionkami przeciw COVID-19.
Kraje wspólnoty kupują szczepionki w ramach wspólnego unijnego mechanizmu. Za zakupy odpowiedzialna jest Komisja Europejska. Unijne państwa zobowiązały się jednocześnie do niedokonywania zakupów szczepionek u producentów.
Europoseł Jadwiga Wiśniewska, odnosząc się do medialnych informacji, zwróciła uwagę, że nie wszystkie kraje przestrzegają tej zasady.
Miały być wspólne zakupy szczepionek dla państw członkowskich. Panie komisarz, czy prawdą jest, że niektóre państwa członkowskie, media donoszą, że Niemcy zerwały tę umowę i podejmują umowy dwustronne? Czy ta solidarność szczepionkowa ma tak wyglądać jak solidarność energetyczna, klimatyczna, która na oczach całej Unii Europejskiej jest łamana przez Niemcy?
Do unijnych krajów, także do Polski, dociera mniej szczepionek z koncernu Pfizer. Pomimo tego rząd kontynuuje narodowy program szczepień.
Liczba osób, które przyjęły preparat, zbliża się do 500 000. Masowe szczepienia to jedyny sposób na wygranie walki z patogenem.
A badania laboratoryjne potwierdziły w Polsce w ciągu ostatniej doby blisko 5000 nowych zakażeń COVID-19. Zmarło 291 osób.
Ustępujący prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił 22 dzień stycznia Narodowym Dniem Świętości Ludzkiego Życia.
Trump napisał w dokumencie proklamującym ten dzień, że życie każdego człowieka jest darem dla świata. Każda osoba jest stworzona na święty obraz Boga.
Przywódca Stanów Zjednoczonych podczas swojej prezydentury konsekwentnie prezentował konserwatywne poglądy i ich bronił.
Profesor Mieczysław Ryba, politolog, stwierdził na antenie telewizji Trwam, że ogłoszenie jest to pewnego rodzaju manifest na odejście.
Wykładowca akademicki zauważył, że Trump chce pokazać w ten sposób, co czeka Amerykę i świat. Do głosu dochodzą grupy radykalne, lewicowe.
Tu się pojawiają mocne postulaty poszerzenia aborcji, też likwidacji czegoś, co zwiemy klasycznym małżeństwem, czy rodziną, przypomnę, rodzic jeden, rodzic dwa, a więc trudno o bardziej wyrazisty manifest. Chciałby się powiedzieć, że to nie tylko chrześcijanin mówi, ale ktoś, kto rozumie filozofię klasyczną, a więc skąd pochodzi życie ludzkie, na czym jest zakotwiczona godność ludzka, czyli na akcie stwórczym Boga, na relacji ze stwórcą. Rzecz niezwykle doniosła. Wydaje się, że może w tym czasie zamętu kiedyś będzie to punkt odniesienia nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla innych krajów czy dla innych polityków.
Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa nawiązuje do wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych sprzed 50 lat, który uchylił stanowe przepisy zakazujące tzw. aborcji.
Odchodzący ze stanowiska amerykański przywódca przypomniał, że wyrok ten spowodował śmierć ponad 50 milionów niewinnych ludzi.
To były wiadomości w Radiu Maryja.
Przed nami prognoza pogody.
Dziś się zachmurzenie duże, początkowo na krańcach wschodnich możliwe większe przejaśnienia. We wschodniej połowie kraju śnieg, na zachodzie deszcze ze śniegiem i deszcz. Temperatura od minus 8 stopni na krańcach północno-wschodnich, około zera w centrum, do 3 stopni na krańcach północno-zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i zachodzie okresami porywisty południowy. Miejscami na południu wiatr będzie powodował zawieje śnieżne. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 1004 hektopaskale.